Dzień dobry, z tej strony Olga Wilczyńska, a Ty słuchasz 12 odcinka podcastu Biznes Edukacyjny, Marketing, Rozwój i Sprzedaż. Dzisiejszy temat to złudne planowanie i poczucie porażki. Wiem, że nie do końca wiadomo, o co chodzi, także za chwilę będę wszystko wyjaśniać, ale od początku. No niestety, złudne planowanie to zmora miliona Polaków i praktycznie każdego przedsiębiorcy. Dlaczego mówię praktycznie każdego? Bo nie znam takiego, który by nigdy nie przeszacował swoich możliwości czasowych, nie zawalił terminu, nie zrobił czegoś na ostatnią chwilę albo grubo po terminie. Więc myślę, że Ty też się odnajdujesz właśnie w tym temacie. I to nie jest tak, że ja wszystko idealnie planuję, bo jak wiesz, prowadzę w tym momencie 5 marek edukacyjnych i naprawdę muszę planować wiele rzeczy z wyprzedzeniem, muszę mieć plan działania, bo bez tego po prostu jak dziecko we mgle chodzę i nie wiem, za co się złapać, bo wszystko wydaje mi się najważniejsze na już, na teraz, często zapominając o innych zadaniach, które były ważniejsze. W związku z tym planowanie jest u mnie bardzo istotne, ale zdarza również mi się złudnie coś zaplanować. Nie wiem, czy wiesz, ale kilka miesięcy temu postanowiłam napisać z Michałem książkę. Rozpisałam ten projekt na 3, maksymalnie 4 miesiące. No i niestety właśnie przeszacowałam nasze możliwości i czas. Oczywiście bardzo rzetelnie podeszłam do tematu. Projekt książka rozpisałam na dużo mniejszych zadań. Zaplanowałam kto, kiedy, jaki rozdział zrobi, kiedy musimy zaprojektować okładkę, kiedy ona do nas przyjdzie. Wszystko było zaplanowane naprawdę zgodnie ze sztuką planowania, po prostu perfekcyjnie. Z tym, że no właśnie, robiłam to pierwszy raz. Pierwszy raz pisaliśmy książkę i o ile była bardzo ładnie plan działania był rozpisany, to przeceniłam nasze możliwości, jeżeli chodzi o realizację tych zadań, bo ja zaplanowałam to wszystko na zasadzie wydaje mi się, że napiszę jeden rozdział w tydzień, wydaje mi się, że Michał odda mi na czas, rzadko się to zdarza, więc to w ogóle było jakieś, nie wiem, co to było za mój pomysł genialny, także i z jednej strony te złudne planowanie ma swoje plusy, ale też ma ogromne minusy, o których powiem dopiero na sam koniec, więc zacznę od plusów, bo gdybym była świadoma tego, że napisanie książki to nie są 3-4 miesiące, w sensie od napisania, korekta, skład, wydruk, 3-4 miesiące, tylko zajmie nam to dużo więcej czasu, że w międzyczasie będziemy mieli tyle zmiany koncepcji, będziemy ją redagować dwa razy, no po prostu mnóstwo rzeczy zmienialiśmy w trakcie. Szykowanie materiałów, screenshotów, schematów, no po prostu taki ogrom pracy. Gdybym ja to wiedziała na samym początku, to prawdopodobnie książka Zarabia i Więcej nigdy by nie wyszła z drukarni. Ale, że w trakcie realizacji, kiedy uświadomiłam sobie, że nie mamy szans na zrealizowanie tego zadania tyle, ile wyznaczyłam, to z jednej strony bym to rzuciła, ale gdy już poświęciłam ten czas, to żal mi było za przestać pisać dalej, bo przecież już tyle czasu na to straciliśmy. W związku z tym dokończyłam ten projekt, tak? Bo zaplanowałam sobie, że to krótko będzie, więc mój mózg powiedział, dobra, lecimy z tematem, robimy to, tak? Gdybym od razu wiedział, że zajmie to tak długo, to bym powiedziała, że w życiu nie mam na to czasu, nie będę tego robić. Czyli zrobiłam tak zwane klasyczne planowanie na wydaje mi się. Dlaczego na wydaje mi się? Ponieważ pierwszy raz od A do Z pisaliśmy sami książkę i nie mieliśmy zielonego pojęcia o pewnych rzeczach, które wyjdą w trakcie pisania. Nie znaliśmy wszystkich jakby procesów tworzenia też książki. Też przeszacowaliśmy swoje możliwości, jeżeli chodzi o pisanie książki. Jest to naprawdę bardzo męczące zadanie. I to się tak wydaje, a usiądę w wolnej chwili. Wcale, że nie. Trzeba naprawdę wyciszyć się i wchłonąć po prostu siebie całkowicie w tą treść. Jest to naprawdę trudne zadanie. Więc tutaj nie planujemy na wydaje mi się. Czyli co zrobić, żeby uniknąć tego planowania na wydaje mi się? Najlepiej kogoś zapytać. Ktoś, kto już coś podobnego robił. Ile czasu mu to zajęło? Jakie błędy były po drodze? I broń Boże, nie po to, aby się porównać z tą osobą, kto szybciej, kto ładniej, kto lepiej. Nigdy się z nikim nie porównuj, bo to w ogóle jest bez sensu. I można po prostu naprawdę wyłapać doła, bo zazwyczaj porównujemy się do osób, które wystartowały 15-20 lat przed nami, więc sorry, jakby ciężko nam jest ich dogonić, więc tego nie rób. Ale po co jest to porównywanie? Żeby lepiej oszacować ten czas. Jeżeli ktoś Ci powie, Boże, co Ty, w życiu nie napisasz książki w 3 miesiące, najbardziej, powiedzmy, nie wiem, optymistyczna wersja to jest pół roku, tak? No to już ja myślę, okej, dobra, ktoś napisał 3 książki i mniej więcej wiele mu to zajmuje, więc moje 3 miesiące faktycznie trochę są nierealne, tak? Także zapytajcie się. Kolejna fajna rzecz, która się sprawdza przy planowaniu. Nie planujcie działań z pozycji, ile mi to czasu zajmie, tylko na przykład ile to zajmie czasu, nie wiem, Krystynie, tak? Ile Krystyna będzie pisać książkę? Ile czasu Krystyna potrzebuje, żeby nagrać podcast? A wiecie dlaczego? Dlatego, że my w naszych oczach jesteśmy super mega mocni, super mega niezastąpieni, super mega ekstra turbo inteligentni, w ogóle najlepsi na świecie i mamy tendencję do przeceniania swoich możliwości i wydaje nam się, że mamy super moc naginania czasu jak gumy. No, nie mamy takiej mocy, dla każdego czas płynie tak samo, więc tutaj lepiej jest myśleć o kimś innym, bo ten ktoś na pewno będzie robił to 3 razy wolniej niż my, no i prawdopodobnie będzie ten czas, którego my również potrzebujemy, więc myślcie o tym właśnie, że ktoś inny ile czasu na to potrzebuje, tak jakbyś chciała to zdelegować komuś, a i myśl ile czasu ta osoba mogłaby na to potrzebować, ok? Kolejna bardzo ważna rzecz to, że musisz rozpisać ten duży projekt na mniejsze zadania i te każde mniejsze zadanie oszacować. Jest to na początku trochę pracy, ja nie ukrywam. Tak samo jak nagrywanie tego podcastu. Kiedy nagrywałam pierwszy raz, to wydawało mi się, że to około pół godziny do 45 minut i temat zamknięty. Ale okazało się, że najpierw to przede wszystkim trzeba wybrać temat. Obecnie go szukam, czytam od Was wiadomości albo sama wymyślam. Trzeba przygotować materiał, wrzucić go w prezentację, oznaczyć słowa kluczowe, które pomagają mi w trakcie nagrywania podcastu. Później trzeba go nagrać, najlepiej tak, aby Michał miał jak najmniej obróbki. Później Michał musi go obrobić, musi go wrzucić do programu. Trzeba zrobić grafiki, trzeba wrzucić w program teksty, które mają być widoczne w aplikacjach podcastowych. Trzeba dać znać ludziom, czyli Wam, że podcast już jest, wrzucić post, zrobić relację, najlepiej jeszcze puścić maila. I uwierz mi, to wcale nie trwa 45 minut. Także jak już za którymś razem robimy jakieś zadanie, tak jak ja po raz 12 nagrywam podcast, o wiele łatwiej jest nam oszacować ten czas. Ale, uwaga, ale musimy wziąć pod uwagę, że możemy mieć poślizgi. Ja osobiście lubię dodawać około 30% czasu dodatkowo i o ile komuś jak coś zlecam, to mam bufor czasowy. Mówię na przykład, nie wiem, Zosi, że słuchaj Zosia, termin do środy, a wiem, że na przykład jest do kolejnej środy, czyli mam powiedzmy ten tydzień zapasu. Zosia tego nie wie, więc nawet jeżeli Zosia zrobi to na deadline'ie, albo Zosia się spóźni klasycznie dzień lub dwa, to ja i tak mam jeszcze czas. Trudniej jest oszukać siebie i powiedzieć sobie, słuchaj Olga, czas do środy, a ja wiem, że to jest za tydzień, tak? No wiadomo, że to nie wyjdzie, więc od razu lepiej dodać sobie ekstra czas, ponieważ... I tu kolejna ważna uwaga, poza tym zadaniem, jakim na przykład dzisiaj jest nagranie podcastu u mnie, miałam mnóstwo innych rzeczy związanych z prowadzeniem naszych firm. Dużo innych rzeczy musiałam zrobić, w międzyczasie jakieś telefony. Na przykład ten odcinek nagrywam drugi raz i to nie dlatego, że coś źle zrobiłam, znaczy, czy źle powiedziałam, czy w ogóle był materiał do niczego, tylko dlatego, że tutaj mikrofon coś zaszwankował, no i musieliśmy całe nagranie skasować i po raz kolejny to nagrywać. Także znowuż jest jakaś wypadkowa, na którą nie mam wpływu i też której nie przewidziałam, tak? Także, ale mam bufor czasu, więc mogę to zrobić. Gdybym go nie miała, to już by dzisiejszego odcinka na przykład by nie było, bo by zabrakło mi czasu, żeby to nagrać, tak? Także bardzo ważne jest to, żeby pamiętać, że poza realizacją zadań, które mamy w danym momencie, to też mamy mnóstwo innych swoich obowiązków, na które mamy wpływ lub nie mamy wpływu. To też jest wskazówka dla Ciebie. No i teraz ta ciemna strona medalu, jeżeli chodzi o złudne planowanie. Niestety bardzo dużo osób ma tendencję do tego, że kiedy ma tą listę zadań na dany dzień i nie wykreśli wszystkiego, co tam sobie zaplanował, to ma poczucie porażki, ma poczucie zmarnowanego dnia. I niesłusznie, dlatego że ja osobiście uważam i mam nadzieję, że Ty też po tym, jak to usłyszysz, będziesz tak myśleć, że każde zadanie, które skreślimy z listy swoich zadań, to jest krok w kierunku celu, który sobie wyznaczyliśmy. Krok w kierunku spełnienia jakiegoś marzenia. I o wiele lepiej jest robić nawet małe kroczki, niż nie robić żadnych. Więc nie martw się, że nie wykreśliłeś wszystkich zadań z dzisiejszej listy, bo ja też tego nie zrobiłam. 3 zadania zostały przesunięte na kolejny dzień. Ale to nic złego. To nie jest nic złego, także warto jest planować, jeżeli przeszacujemy albo po prostu nie zdążymy tego zrobić, tak? Przesuwamy to na kolejny dzień i działamy. Ja też osobiście daję sobie taki jeden dzień w tygodniu, czasami jeden dzień na 2 tygodnie, to zależy od ilości moich obowiązków i tego, co się dzieje w naszych firmach, na takie kończenie niedokończonych rzeczy albo na sprzątanie czegoś, co kiedyś zostało porzucone w trakcie, albo można było to ulepszyć, albo trzeba zmienić. I po prostu mam taki dzień na tak zwane porządki zadań, które gdzieś tam zaginęły w akcji lub nie zostały zrobione tak, jak powinno się je zrobić. Bo mi też się zdarza czasami zrobić coś na zasadzie, aby było, no ale potem tych takich rzeczy jest coraz więcej, trzeba to po prostu posprzątać, więc też warto uwzględnić w swoim kalendarzu taki dzień na takie właśnie niedokończone sprawy. Ja oczywiście też zachęcam Ciebie do skorzystania z Kiwo i to też ważne, jeżeli planujesz dołączyć do Kiwo, to musisz wiedzieć, że aby ten program hulał dla Ciebie jak należy, oszczędzał Ci czas w roku szkolnym, to trzeba się go nauczyć, trzeba go wdrożyć, a to nie będzie pół godziny. Samo szkolenie z Ewą trwa takie wdrożeniowe około 2 godzin, tak? Też Ty musisz jakieś dane tam wgrać lub wpisać, w zależności od tego, w którym momencie do nas dołączasz. Bo jeżeli są to szkoły, które w trakcie rekrutacji to zrobiły, to im wszyscy kursanci się przez Kiwo zapisali, więc oni mają 3/4 pracy mniej. Ale to też nie oznacza, że bez sensu jest teraz wprowadzać klientów, bo przecież rok szkolny to 9 miesięcy. A nie 2 tygodnie, tak? Także tu warto jest o tym pomyśleć, że jeżeli planujesz zmiany w swoim biznesie, małymi krokami można to robić, tak? Przez nawet dać sobie 2 tygodnie, żeby wdrożyć firmę w program. 3 tygodnie, ale wiedząc, że w kolejnych miesiącach będzie o wiele, wiele mniej drobnych zadań do zrobienia. Tym optymistycznym akcentem dziękuję Ci serdecznie. Wspominałam w podcaście również o naszej książce Zarabiaj Więcej. Nie ukrywam, mamy ostatnie sztuki tej książki. Zapraszam Ciebie na stronę liderbranżyedukacyjnej.pl. Tam znajdziesz więcej informacji na temat tej pozycji. Jest to książka, która uczy, jak sprzedawać w social mediach kursy stacjonarne i online. Mnóstwo praktycznej wiedzy, schematy, przykłady, opisane sprzedaży w krokach. Naprawdę wszystko, co musisz wiedzieć, aby sprzedawać wiedzę w social mediach. Zapraszam Ciebie serdecznie i oczywiście do testowania Kiwo na kiwo.pl. Dzięki za dziś i do usłyszenia.